studio Starogard Gdański, 10 minut po godzinie 14. Ktoś z Państwa pisze SMS-owo, Bolszewo pozdrawia Starogard, a my pozdrawiamy Bolszewo. Kłaniamy się nisko w naszym studiu. Goście, tak jak już wcześniej zapowiadałem, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim. Pani dyrektor Aleksandra Formela i Państwo opiekunowie Anna Ścisłowska i Piotr Marchewka. Witam serdecznie w studiu w Starogardzie.
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
W tym tygodniu, w zasadzie w ubiegły piątek, przyznano takie prestiżowe nagrody w Starogardzie Gdańskim. Wieżyczanki 2022. No i laureatami zostali Józef Olszynka, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz firma GBG Gołębiowski. No i właśnie, Państwo zostali wybrani spośród 16 nominowanych w kategoriach kultura, inicjatywa społeczna i gospodarka. Co dla Państwa oznacza ta nagroda?
Tak, zgadza się. Proszę Państwa, my jesteśmy wciąż jeszcze pełni emocji, którymi ciągle się cieszymy. To wyróżnienie to dla nas przede wszystkim bardzo duże zaskoczenie, zaszczyt, duma. Przychodzi mi tutaj bardzo wiele epitetów. Myślę, że też nobilitacja, motywacja, zobowiązanie do tego, żeby nasze usługi były cały czas na takim wysokim poziomie. Myślę, że też jest wyrazem szacunku i uznania dla naszej pracy. Myślę, że jest sukcesem przede wszystkim naszego zespołu i tej pracy zespołowej i docenieniem naszego zaangażowania.
No właśnie, bo te nagrody zgodnie z tradycją przyznawane są co roku przez prezydenta miasta Starogardu Gdańskiego w kolejną rocznicę powrotu Starogardu do państwa polskiego. No ale tym razem ta gala odbyła się nieco wcześniej, bo 27 stycznia. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim?
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim jest ośrodkiem wsparcia dziennego, które usprawnia, aktywizuje, rehabilituje głównie społecznie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj mam na myśli osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby przewlekle chorujące psychicznie bądź wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych.
I w ciągu dnia, rozumiem, te osoby są u Państwa w tej placówce i co robią?
Tak, tak, one przychodzą bądź samodzielnie, też są przywożone. Mamy busa, który dowozi naszych podopiecznych, którzy no może słabiej się poruszają, czy nie mają takiej możliwości, żeby samodzielnie przybyć. Proszę?
Przekrój wiekowy jaki jest?
W mojej grupie akurat są osoby, które mają powyżej 20 lat, powyżej 30 też, ale no tak do 60 lat w mojej grupie są takie osoby i one głównie przychodzą do nas też się pobawić, pobyć ze sobą, czegoś się nauczyć. Też dbają o to, żeby te relacje były właściwe, bo oni sobie troszkę z tymi relacjami nie radzą, więc myślę, że to jest dla nich fajny czas i sposób na to, żeby nad tym popracować. I my staramy się im w tym pomagać.
A jak wygląda taki dzień pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy?
No cóż, jest pełen codziennie niesamowitych wrażeń. Dużo wysoko jest postawiona poprzeczka, w związku z tym też staramy się zapewnić im w jak najlepszy sposób miłe spędzenie czasu. Ja akurat należę do ośrodka, który zajmuje się osobami 30+. A więc w dużej mierze są to osoby już w pełni dojrzałe i staramy im się zastąpić dom, może to być różnie zrozumiane, albo po prostu uzupełnić to, czego nie mają, bo trzeba zrozumieć, że najczęściej osoby do ośrodka przy ulicy Pelplińskiej 3 trafiają, czy też przychodzą z tego powodu, że czują się w domu samotnie, w związku z tym przez większą część czasu. Przychodząc do naszego ośrodka, one tutaj czują się jak u siebie w domu, może nie do końca jak u siebie, ale staramy im się zapewnić
taką rodzinną atmosferę.
Rodzinną atmosferę.
A jak wyglądają takie zajęcia, taki dzień pracy?
To znaczy, powiem panu, że zajęć jest bardzo dużo i my generalnie pracujemy na bazie treningów i tutaj mam na myśli trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening czynności życia codziennego, farmakologiczny, zdrowotny, budżetowy, komunikacji interpersonalnej, także te oddziaływania są bardzo...
Jak to wygląda?
Jak to wygląda? Gotujemy, sprzątamy, dbamy o ład i o porządek w naszym domu, pomagamy na przykład w załatwianiu wizyt lekarskich, odbywaniu tych wizyt, dbaniu o to zdrowie, rozumienie znaczenia tej profilaktyki zdrowia, zwłaszcza psychicznego, tak? Te osoby wymagają tego wsparcia i też te wszystkie oddziaływania generalnie mają takie zadanie, żeby wydłużyć remisję czasami choroby, dobrą formę, optymalną formę takiego zdrowia i samopoczucia tych naszych podopiecznych. Są też zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, gdzie tworzymy, malujemy, rysujemy, tworzymy coś z gliny, szyjemy, mamy zajęcia teatralne, wokalne. Tak się też wydarzyło w tym roku, że w ramach projektu Kociewskie Rozmaitości, który jakby założył sobie taką eksplorację i lepsze poznanie Kociewia, zorganizowaliśmy warsztaty nawet radiowe, gdzie nasi uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, mieli okazję poznać tą profesję, usiąść w studiu po jednej i po drugiej stronie, zarówno tego, który odpowiada na pytania i tego, który pytania zadaje. To było bardzo ciekawe doświadczenie, z którym domownicy świetnie sobie poradzili i jesteśmy z tego też bardzo dumni. Również oni. Także odkrywamy ten potencjał, zasoby, możliwości.
A ilu macie podopiecznych?
77 osób.
To sporo.
77 osób w trzech obiektach naszego miasta. Przy alejach Jana Pawła II 5 i 6, przy ulicy Pelplińskiej 3. Także się to tak rozprasza, ale myślę, że jest to dobre. Każda grupa jest inna.
A te osoby się zmieniają, czy to jest taka stała grupa, która po prostu regularnie przychodzi na te zajęcia?
Myślę, że jest rotacja, głównie to dotyczy podopiecznych bardziej w tym sędziwym wieku i właśnie przy ulicy Pelplińskiej, przy ulicy Pelplińskiej 3. I też mamy listę osób oczekujących, także jest duże zainteresowanie tą ofertą, tymi usługami. Staramy się też promować tą naszą działalność, jak tylko można. Jesteśmy w naszym mieście bardzo, bardzo widoczni poprzez właśnie projekty, które robimy, wystawy i zdjęć i różne współprace, także gdzieś się niesie to echo tych pozytywnych rzeczy, które jednak wnosimy na rzecz osób niepełnosprawnych.
17 minut po godzinie 14, to jest Studio Starogard Gdański. Teraz chwileczkę sobie pogramy, potem wrócimy jeszcze do tej rozmowy przed 14.30.
Studio Starogard Gdański.
To jest Radio Gdańska, konkretnie Studio Starogard Gdański. 20 minut po godzinie 14 w naszym studiu goście z Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim. Laureaci Wieży Czanek 2022 roku, prestiżowych nagród prezydenta Starogardu Gdańskiego. No i właśnie w pierwszej części rozmawialiśmy trochę, jak wygląda takie codzienne życie w państwa domu. A właśnie, a z czego się utrzymujecie państwo?
My się z dotacji na uczestnika i to jakby musi nam wystarczyć na wszystkie koszty związane z
obsługą. To jest pomoc rządowa, rozumiem.
Tak, to jest pomoc rządowa, ale też staramy się wchodzić w różne partnerskie projekty, gdzie pozyskujemy dodatkowe pieniądze na nasze aktywności.
Bo sponsorów jakby przyjmować tak stricte nie możecie, no bo tego zabrania ustawa.
No generalnie nie możemy. Darowizny rzeczowe ewentualnie.
Mhm. A czego państwu potrzeba?
Czego nam potrzeba? Potrzeba nam tego, żeby społeczność lokalna była dalej taka otwarta, żeby Starogard był dalej miastem przestrzeni wspólnej, bo w naszym odczuciu tak właśnie jest i ta sfera życia kulturalnego, sportowego, artystycznego jest dla nas otwarta i to nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że te osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie będą identyfikowane przez tą niepełnosprawność, tylko po prostu będą kategorią fajnych, pozytywnych, twórczych osób i myślę, że właśnie takiej akceptacji chyba, tak?
Starogardzkie Bractwo Rycerskie też prężnie działa tutaj w Starogardzie Gdańskim. Pan jest członkiem tego bractwa. Nie wiem, że macie też taki pomysł wspólny. O tym tutaj trochę poza anteną rozmawialiśmy.
Tak, mamy taki pomysł na projekt i będziemy go pisać pod tytułem Bądź Rycerzem Naszych Czasów. I tutaj mamy taki pomysł, żeby zaangażować młodzież szkół średnich, ochotniczego chówca pracy i żeby po prostu zrobić jakieś działania integracyjne, edukacyjne, wychowawcze, które pozwolą zostawić w młodych ludziach doświadczenia związane z kontaktem z osobą niepełnosprawną. Piotrze, co ty na to, rycerzu?
No cóż, Bractwo zawsze było otwarte na współdziałanie z innymi organizacjami. Także też uczestniczymy w wielu wydarzeniach, o ile to jest możliwe, gdzie po prostu jest potrzeba spotkania się z ludźmi i współpracy z nimi. No, wszelkiego rodzaju działalność. No, braliśmy udział też wspieraniu inicjatyw takich jak hospicja na przykład w Kaliskach. No ale to i też bardzo jesteśmy właśnie otwarci na współpracę właśnie też z Środowiskowym Domem Samopomocy. No.
Ja jeszcze tutaj dopowiem, że my oprócz tego, że wspieramy naszych domowników, też staramy się wspierać innych i myślę, że warto tutaj wspomnieć w tym momencie o naszych polach żonkilowych nadziei, które co roku kwitną, z których co roku ścinamy kwiaty, które kiedyś tam zasadziliśmy sami, przygotowaliśmy te pola i konsekwentnie tą ideę jakby wspierania hospicjum naszego w Starogardzie, Kociewiacy dla hospicjum kontynuujemy i kwestujemy na rzecz właśnie hospicjum. Też staramy się wspierać
nasze starogardzkie. Czyli się w życiu
tak,
miasta.
Tak.
A jak ludzie was odbierają, mieszkańcy?
Myślę, że bardzo dobrze. Ktoś ostatnio się mnie zapytał, jak ty to robisz, kiedy pytasz się o współpracę, to tak po prostu każdy chce z tobą współpracować. Ja odpowiedziałam, że w sumie tak. Też mamy taką jakby etykietkę, ale bardzo fajną etykietkę, że do naszego domu wchodzi się jako gość, a wychodzi się jako przyjaciel. I myślę, że ktoś, kto z naszym domem ma dużo do czynienia, to właśnie w taką relację z nami wchodzi i czuję się bardzo dobrze i z tego się cieszymy.
Czego
bo tam to nie
życzyć?
Miejsce, gdzie się mieszka,
króciutko,
tylko...
czego życzymy na przyszłość?
Siły, pomysłów, jeszcze więcej inicjatyw, jeszcze więcej partnerstw, pozytywnych emocji, dużo życzliwości od świata i ludzi.
I tego życzymy, dziękując za wizytę w studiu w Starogardzie Gdańskim. Przypomnę, naszymi gośćmi byli laureaci nagrody Wieżyczanki 2022, Aleksandra Formela, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy i opiekunowie Anna Ścisłowska i Piotr Marchewka. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę.
Dziękujemy bardzo. Za zaproszenie.
24 minuty po godzinie 14. Studio Starogard Gdański. Audycja między 14 a 15 z naszych studiów terenowych. Dzisiaj ze Starogardu Gdańskiego. Za chwilę przedstawię naszego kolejnego gościa, ale wcześniej posłuchamy sobie, o co ja dzisiaj zapytałem mieszkańców Starogardu Gdańskiego, a o to, czym zajmuje się Bractwo Kurkowe.
Nie mam pojęcia.
Może z kurami to coś ma wspólnego?
Naprawdę nie mam pojęcia. Jestem z tej generacji, że raczej siedzę w internecie i jest mi obce takie pojęcie jak Bractwo Kurkowe.
Nie zna pani tego?
Nie znam.
Nie mam pojęcia.
To jest jakaś, nie wiem, sekta, organizacja?
To organizacja.
A czym się zajmuje? Może hodowlą kur?
Nie, to tam konie mają i tego.
Ja nie wiem, Bractwo Kurkowe to taki zespół tu jest, wiem, że zawsze grali. Wie pan co, ja jestem już starsza, to ja nie wiem.
Młodzi też nie wiedzą.
Też nie wiedzą, dziwne.
Może kury hodują?
Nie wiem, nie odpowiem panu na to pytanie, naprawdę.
Ciężkie pytanie?
No, nie
to pani
wiem.
Posłucha dzisiaj po 14 w Radiu Gdańsk, pani się dowie, co to jest Bractwo Kurkowe.
Tak? Dziękuję bardzo, no.
Bractwo Kurkowe to jest przecież ten strzelectwo i tego typu rzeczy robią, nie? Mają taki swój, jakby to powiedzieć, szlachecki styl.
No bo tam ludzie nie wiedzą, co
nie?
To jest takiego.
No mamy starogardzkie Bractwo Kurkowe, na wszystkich festynach występują, nie? Wybory są króla Bractwa Kurkowego. Na cały rok.
No i proszę, no i w końcu się udało. Pytałem do skutku, aż w końcu pani mi wyjaśniła, czym się zajmuje Bractwo Kurkowe. No i o tym właśnie w tej drugiej części naszej audycji będzie mowa. Witam kolejnego gościa, Skarszewskie Bractwo Kurkowe, Arkadiusz Müller. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
No i właśnie, czym się zajmuje Bractwo Kurkowe?
Bractwo Kurkowe, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, wiele osób nie wie, z czym się zajmują, skąd się wzięły. Ja powiem tutaj może na wstępie, że jest to jedna z najstarszych organizacji w Polsce, być może nawet i w Europie i na świecie.
Natomiast... A skąd ta nazwa? Bo mieszkańcom, ludziom to się kojarzyło trochę z kurami. Ja tak też trochę podprowadzałem te osoby. Pytałem, czy to może ma coś związek z tym, czy nie.
No właśnie, dlatego...
Było
tak
kiedyś strzelanie do kura, prawda?
Tak, dlatego tak rozpocząłem właśnie, że faktycznie w dawnych czasach, a było to średniowiecze, bo na przykład Skarszewskie Bractwo Kurkowe zostało założone w 1378 roku i wiadomym jest to, że nie było wtedy ani karabinów, ani pistoletów. Strzelało się do kura.
Mhm. A z czego
oczywiście, z łuku, z kuszy. Mhm.
I od tego to się wzięło?
Tak, głównie to były treningi, tak, bo zajmowali się tym przede wszystkim różni mieszkańcy zajmujący jakieś cechy, szkolili mieszczan do obrony miast.
A teraz czym się zajmuje Bractwo Kurkowe? Na czym polega ta organizacja? Macie jakieś spotkania cykliczne, konkursy, turnieje? Jak to wygląda?
Oczywiście turniej jest bardzo dużo w całej Polsce, nie tylko w Polsce, można powiedzieć też i w Europie, bo w ubiegłym roku, w 2022 roku w Denze, w Belgii, odbył się europejski zjazd, taki, który się odbywa co 3 lata cyklicznie. Tam się strzela o tytuł króla Europy. zrzesza to organizacja zrzesza naprawdę sporo państw Europy. I co mam nadzieję, że mogę po to powiedzieć na antenie, prawdopodobnie w 2027 roku taka impreza odbędzie się właśnie tutaj w Starogardzie Gdańskim.
Taka rangi europejskiej. Rangi europejskiej.
Tak.
Czyli Bractwa Kurkowe zjadą tutaj do Starogardu Gdańskiego i będą rywalizować ze sobą.
Myślę, że to już jest prawie bardziej niż pewne, aczkolwiek jeszcze tam wymaga to potwierdzenia zjednoczenia, więc prawdopodobnie tak będzie i zjedzie się tutaj około 30-40 tysięcy mundurowych.
Oto będzie wielkie wydarzenie.
No, na pewno.
A jak w ogóle wygląda działalność Skarszewskiego Bractwa Kurkowego? Czym się państwo zajmujecie? Spotykacie się regularnie? Jak to wygląda?
Można powiedzieć, że Skarszewskie Bractwo Kurkowe jest najmłodsze w Okręgu Pomorskim, jeżeli chodzi o najmłodsze po reaktywacji, ponieważ reaktywacje nastąpiły w latach 90. My w tym roku obchodzimy pięciolecie reaktywacji Skarszewskiego Bractwa Kurkowego. Na tą chwilę uczestniczymy w wszystkich imprezach miejskich, staramy się czynnie brać udział w
festynach, wydarzeniach
patriotycznych, kościelnych. Natomiast też zachęcamy do nauki strzelania, bo w dobie dzisiejszych czasów wiadomo jest to, że przydałoby się taką umiejętność, niemniej jednak nie wszyscy i młodzi ludzie, i też i dorośli posiadają takie umiejętności. Mam nadzieję, że...
No nie każdy w wojsku był, prawda?
Oczywiście. Duże prawdopodobieństwo jest też takie, że w niedalekiej przyszłości powstanie strzelnica w Skarszewach. Strzelnica kryta, pełnowymiarowa, więc ułatwi to nam na pewno prowadzenie jakichś szkoleń, zajęć i tego typu rozwijania pasji strzeleckiej, nie tylko strzeleckiej, ale też ich historycznych.
A może państwo mają jakieś pytania do naszego gościa? Proszę napisać 603-06-06-06, to jest nasz numer SMS-owy. No właśnie, i spotykacie się nie tylko na takich turniejach strzeleckich wewnętrznych, ale wiem, że rywalizujecie też między sobą. Różne koła się spotykają, prawda?
Oczywiście. Tak jak wspomniałem wcześniej, Bractwa Kurkowe dzielą się na... Bractw Kurkowych w Polsce jest znacznie więcej niż mogłoby się wydawać naszym słuchaczom. Natomiast cała Polska podzielona jest na okręgi. W naszym okręgu, pomimo tego, że
zasięgamy...
Tak, Pomorskim Okręgu, pomimo tego, że posiadamy nie największą liczbę bractw, ale też nie najmniejszą, ale obszarowo zasięgamy bardzo daleko, bo można powiedzieć, że od Włocławka po Czarne, po Wejherowo...
Czyli to nie jest tylko stricte województwo pomorskie?
Nie. I spotykamy się cyklicznie. Mamy turnieje, i to też ważne, co trzeba powiedzieć, to są turnieje, nie zawody, bo często niektórzy z braci upominają się właśnie o to, że zawody strzeleckie to można organizować w strzelectwie sportowym, w różnych konkurencjach, natomiast bractwa organizują turnieje strzeleckie. I tak faktycznie są turnieje przeprowadzane w każdym bractwie w danym okręgu, ale też często bierzemy udział też i na terenie całej Polski. Wyjeżdżamy w Poznańskie, w Dolnośląskie, do Okręgu Centralnego i jest co robić.
603-06-06-06 to jest nasz numer SMS-owy. Jeśli państwo mają pytania do naszego gościa, to polecamy się. Za 16,5 minuty będzie godzina 15. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o Bractwie Kurkowym, no i państwo pytają o szczegóły. Tutaj dopytuje pani Magdalena, o co chodzi z tym kapeluszem z piórem i co to za pióro, jeżeli chodzi o takiego brata kurkowego.
Jeżeli chodzi o kapelusze, bo nie wiem, o co dokładnie chodzi słuchaczce, bo w bractwach przyjęło się stroje mundurowe. Są,
no właśnie, bo są różne, prawda?
Tak, oraz kontusze. Wiadomym jest, że w średniowieczu na pewno mundurów nie było, stąd też niektóre bractwa są kontuszowe, niektóre są mundurowe, natomiast nasze skarszewskie bractwo podjęło uchwałę w ubiegłym roku, jesteśmy i bractwem kontuszowym, i mundurowym, więc możemy na różnych uroczystościach korzystać z każdego z tych...
A to pióro w kapeluszu to bażanta pióro chodzi... jest?
Tak, w większości przypadków są to pióra bażanta, tak się przyjęło, chociaż zdarzają się i orle, i różnego innego rodzaju ptactwa. I może to z tego względu, że faktycznie kiedyś z tradycji strzelało się do tych kurów, bo faktycznie tak było. I stąd te pióra dla ozdoby tego umundurowania, bo dokładnie rzecz biorąc i rzecz mówiąc, nakrycie głowy w kontuszu to nosi swoją nazwę, która się nazywa kołpak.
No właśnie, a proszę powiedzieć, jak się wybiera króla kurkowego? Ten, który najwięcej ustrzeli, ten jest królem, czy jak to jest?
Znaczy się, nie wybiera się króla kurkowego. Król kurkowy zostaje jakby... Królem kurkowym zostaje się w momencie, kiedy się ustrzeli tak zwanego kura. W dawnych czasach, tak jak wspomniałem, strzelało się faktycznie do kura. W tej chwili też strzelamy, ale na drewnianego, który stoi na takiej żerdzi. No i tam trzeba oddać naprawdę sporo strzałów, żeby ten kur spadł. I nie powiem, że to jest loteria, bo tak nie mogę powiedzieć. Natomiast, bo jakieś umiejętności trzeba posiadać, żeby w tą już najcięższą część tej żerdzi
trafić. Z jakiej broni się strzela?
A to różnie. To zależy, jakie są przystosowane strzelnice. No są, czasami strzela się z pneumatycznej broni, czyli z tak zwanej wiatrówki. Natomiast w większości strzelamy z KBKS-u.
To proszę.
Czyli broń ostra, małego kalibru, bocznego zaponu, ale spokojnie sobie radzi z taką drewnianą.
I ten, który tego kura ustrzeli, to wtedy zostaje królem.
Któremu ten kur, nie jego ustrzeli, tylko żerdź, na której on stoi, to jest taka deseczka. I w tym momencie, jeżeli
czyli to nie jest takie proste.
Padnie, to ta osoba zostaje królem.
I jak długo panuje?
Przez pewien rok.
Czyli od zawodów do zawodów.
Od turnieju do turnieju.
Dokładnie.
Natomiast może się zdarzyć, że w przyszłym, ubiegłym roku ponownie strąci tego kura.
W kolejnym roku i znowu
tak, zostanie. Oczywiście. I w tym przypadku mamy króla danego bractwa kurkowego. Mamy też, strzela się o tytuł króla okręgu, w którym się przynależy, a finalnie strzela się też o tytuł króla, może nie finalnie, ale króla zjednoczenia, czyli tak zwanego króla Polski. Tam znowu już turniej troszeczkę inaczej się odbywa, ponieważ strzela się, oddaje się jeden strzał do tarczy punktowej i ten strzał, który jest najbliżej środka, ten wygrywa.
Czyli tak to, nie jest prosto. A ćwiczyliście wcześniej? Macie jakieś regularne spotkania?
Szczerze mówiąc, w większości brat posiada swoje strzelnice, więc regularnie trenuje, regularnie ćwiczy i skromnie przyznam szczerze, że wielokrotnie też na turniejach, gdzie obsługiwani byliśmy przez wojsko, na strzelnicach, przez różnego innego rodzaju służby mundurowe, doskonale wiedzą, że kurkowi bracia to są bardzo, bardzo celne oko, mają i spokojną dłoń, więc strzelają bardzo dobrze.
A dlaczego warto być bratem kurkowym?
Dlaczego warto? No to jest przede wszystkim, tak jak wspomniałem na samym początku, najstarsza organizacja w Polsce, tak? Warto pielęgnować tradycje, warto kultywować te tradycje.
Czyli to jest też takie trochę poznawanie kultury, oczywiście. Obyczajów, historii?
Historia, patriotyzm, oczywiście to wszystko jak najbardziej, tak.
A ilu macie członków w Skarszewach?
W tej chwili jest nas 17. Niewielka jeszcze grupa, natomiast myśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, rozpoczęli swoją działalność rak po
5 lat temu. Tak. Jesteście młodą organizacją.
Ale bardzo aktywną.
Bardzo aktywną, a czym się zajmujecie?
To znaczy, chodziło mi o udział w różnych turniejach, o reprezentacji.
A spotykacie się z młodzieżą, zachęcacie? Bo wiem, że jest taki pomysł, żeby w Skarszewach też młodzieżowa grupa powstała.
To prawda. Najprawdopodobniej taka decyzja zapadnie w najbliższych dniach, ponieważ przygotowujemy się do wolnego zebrania i tam ta decyzja ma zapaść. Myślę, że jednak poprą to wszyscy. Chcemy powołać sekcję młodzieżową.
Żeby trochę młodzież zaangażować i nauczyć strzelectwa, tak?
Nie tylko strzelectwa, ale pewnych wartości, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast tak, najprawdopodobniej, tym bardziej, że zbliżają się ku temu warunki, tak? Budowa strzelnicy, w tej chwili też powstała branżowa klasa mundurowa w Skarszewach i myślę, że to jest dobrym pomysłem i będziemy w to szli dalej.
Nowa strzelnica powstała w Wejherowie. Ktoś napisał po 303-06-06-06. No właśnie, a proszę powiedzieć, jakie macie plany na przyszłość?
Na przyszłość, no rozwijać tą pasję, rozwijać, angażować coraz więcej ludzi do tej organizacji, bo nie ukrywam, że zasilenie młodymi ludźmi jest bardzo potrzebne w bractwach kurkowych z tego względu, że one zaczęły się reaktywować na początku lat 90. Większość bractw posiada zacnych ludzi braci, natomiast już w podeszłym wieku i tutaj należałoby wspomóc tych starszych kolegów młodą krwią. A co za tym idzie, myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby w tej chwili właśnie tego typu pasję rozwijać.
A kto może być bratem kurkowym? Każdy, kto chce?
No, może nie każdy. No, powinna być to osoba, która przede wszystkim nie była karana, cieszy się jakąś
nieposzlakowanej opinii.
Oczywiście tak. Natomiast nie ma jakichś tam ogólnych...
Ale pełnoletnia osoba, czy niekoniecznie?
Znaczy,
czy...
nawet przyjęło się, że do 23 roku życia można być członkiem, ale w tej sekcji juniorów... na przykład podczas strzelań europejskich o tytuł króla młodzieżowego Europy, to tak faktycznie jest, że do 23 roku życia osoby strzelają o tytuł młodzieżowego króla Europy. Ja też bym jednak był za tym, żeby ta sekcja młodzieżowa nie była młodsza niż te 21 lat.
No dobrze, może ktoś ze skarżyw nas słucha teraz i się zastanawia. Może się zgłosi, może się nie zgłosi, może warto, może nie warto. Co pan powie z perspektywy tych 5 lat?
Zawsze warto. Uważam, że...
No może to jest też taki fajny też pomysł na spędzenie czasu wolnego, prawda?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o bractwa kurkowe, to nudzić nikt się nie będzie, jeżeli będzie chciał się zaangażować nie tylko w sporty strzeleckie, ale i też poznawanie historii. Jest wiele miejsc w Polsce, które co tydzień można odwiedzać i co tydzień coś się dzieje.
Jeżeli ktoś chciałby się zapisać, gdzie ma się zgłosić w Skarszewach?
Wystarczy, że zajrzy na stronę sbkurkowe.pl. Tam poniżej znajdzie link, w którym można sobie pobrać dokument i bądź wysłać go też online do nas na skrzynkę i po czym zostanie.
Jakaś procedura jest?
Oczywiście. Po zapoznaniu się z kandydaturą danej osoby zostanie ona zaproszona na jeden z zarządów, na którym opowie o sobie, wymieni jakieś dwa zdania, po czym będzie musiała przejść 6-miesięczny staż, bo tutaj powiem szczerze, że zależy nam bardziej na aktywnych osobach, takie, które będą chciały wspierać, bo też często angażujemy się w różnego rodzaju akcje i potrzeba naprawdę chęci.
Wszelkie informacje są na stronie internetowej. Niestety czas nas goni i musimy kończyć. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Arkadiusz Müller, Skarszewskie Bractwo Kurkowe, był naszym gościem. Ja również kłaniam się Państwu nisko ze studia w Starogardzie Gdańskim, Grzegorz Armatowski, a program zrealizowała Kamila Pietrusińska. Do usłyszenia. W walentynki słyszymy się ze studia w Kościerzynie.
Studio Starogard Gdański.